geblibene innym sekurem, ocaleni przez pamięć.
Co pamiętam przed rozpoczęciem wojny? Pamiętam piękne spacery z moją babcią, kiedy dochodziłyśmy do ulicy Jagiellońskiej. Tam na ciemno ubranych, biegających szybko ludzi w berecikach. Nie wiedziałam, kto to i co to, a babcia mi mówiła: cicho, nic nie mów, nie pytaj, trzymaj się mnie za rękę. Masz być grzeczna, bo to są ludzie, którzy się modlą. A zobacz, panowie w kapeluszach, to są rabini. Przyglądam się tylko, jak po dwóch, po trzech wchodzą już rozmodleni do środka synagogi, bo ta synagoga była w takich jakby dwóch budowlach. Druga budowla to był piękny, nawet z wieżami, biały, jasny kościół, gdzie tylko rabini i ci na czarno ubrani tam wchodzili, wychodzili, pięknie śpiewali.
Mój ojciec przez długie lata sprawował funkcję gabaja w nowopraskiej synagodze. Jako że miał dobry głos i był znawcą muzyki kantoralnej, jego zadaniem było też zajmowanie się przyjezdnymi chazanami. Jeden z nich zjawiał się z zamiarem poprowadzenia modlitwy w Jom Kippur. Inny chciał zarobić parę złotych na uświetnianiu swym śpiewem modlitwy w szabat. Przychodzili do naszego mieszkania, a ojciec ich przesłuchiwał. W domu czuło się wtedy przyjemną atmosferę. Na podstawie tego, jak i czym nasz ojciec podjął danego chazana, my, dzieci, wiedzieliśmy, czy dostanie pracę, czy nie.
Róg Jagielloński i obecnie księdza Kłopotowskiego. To tu bardzo dużo, dużo Żydów. Oni handlem się zajmowali, ale byli też bardzo wykształceni, bo byli adwokaci i to byli bardzo dobrzy lekarze. U świętej Zofii, jak moja ciotka pracowała tam, była lekarzem, to tam wśród naszych Polaków byli Żydzi lekarzami.
Co pamiętam jeszcze właśnie sprzed wojny, z przyjaźni moich rodziców, mojego ojca, szczególnie z Żydami. Pozwolił, wynajął na swoim placu, który wynajmował, Żydowi, który był szewcem. Rodzina tego pana. Były chyba ze dwie ciocie, ze dwie babcie. W każdym razie, co było dla mnie bardzo ciekawe, jak oni modlili się przed wyjściem do kościoła. Jak się ubierali, jak się czesali, jak się przygotowywali. Babcie nie miały włosów, zakładały peruki takie długie, ładnie spięte. Szły pomału. Widać było, że się może jeszcze modlą. To pamiętam bardzo.
Rabiciele uśmiech nie schodził z ust. Każdą napotkaną osobę pozdrawiał radosnym: dzień dobry. Nie robił nowych butów, tylko łatał stare. Podzelować obcasy, załatać dziury, to była jego specjalność. Robił to doskonale. Kiedy byłem mały, przyglądałem się jego pracy, gdy naprawiał buty naszej rodziny. Mając ręce zajęte robotą, podśpiewywał radosne hasyckie niguny. Nigdy nie zapomnę, jak przynosił mojej mamie parę butów, które zreparował. Mama zawsze spierała się z nim o cenę. Mawiała: tak mało za taką wyborną robotę? Przecież to pół darmo. A on odpowiadał: o, pani Mejerowo, więcej mi się nie należy. Zelówki do dziecięcych bucików wziąłem ze starych męskich buciorów. A więc skóra nic mnie nie kosztowała, a moja praca nie jest dużo warta. Co ja bym zrobił, gdybym nie zapeszając, tfu, wcale nie miał pracy? Jego żona, praczka Fajga, chodziła do zamożnych domów robić pranie. Co 10 tygodni przychodziła do nas i spędzała tu cały tydzień. Mimo że jej ręce zawsze były czyste, bo przy pracy używała mydła i sody, to jednak rytualnie obmywała dłonie 3 razy dziennie. Przed każdym posiłkiem trzeba było podawać jej tradycyjną miedzianą kwartę, aby mogła obmyć ręce przed posiłkiem. Trzeba było dla niej nakryć stół białym obrusem, podać sztućce i solniczkę. siadała wtedy do jedzenia jak księżniczka.
Na Targowej to bardzo dużo mieszkało, Żydów mieszkało. Tam cały handel się odbywał do bazaru, więc tam stały, chodzili z różnymi takimi nosidłami. Co oni nie sprzedawali? Ach, pastę do zębów i proszek na pluskwy i jeszcze zapałki, papierosy, prawda. To wszystko nosili. Pod ścianą, pod budynkami stały beczki ze śledziami, tam te kobiety żydowskie sprzedawały, cały handel był, słychać było taki jakby rechot żab, tam śledzie, to beczki były, to były marnowane, to były tam w oleju, czy tam w czymś, prawda, wszystko można było kupić tam. Było tak, że sprzedawał taki domokrążca, proszek na pluskwy zachwalał, a tych pluskiew to było wszędzie, bo to zarobaczone było mieszkania. No facet widocznie miał w domu pluskwy i kupił to pudełko tego. No ale ja widziałem, jak on z reklamacją przyszedł do niego tam i mówi, coś mnie tu, a to Żydek sprzedała, coś mnie Żydzie sprzedał, mówi tutaj. Mówi, ja posypałem ten proszek na pluskwy, mówi, za mniej to się ich więcej zrobiło, mówi. A on mówi, proszę pana, bo to trzeba mieć swoje metody z tym. A jakie metody, powiedz mi? A on mówi, metody są takie, że trzeba złapać pluskiew, otworzyć jej pyszczek, nasypać proszek, zamknąć pyszczek i ona zdechnie. No to przecież jak ja złapię pluskwę, to ja ją zabiję. Jak pan uważa? Każdy ma swoje metody.
Dawno temu było na Pradze parę niebieskich ptaków. Nazwiska niektórych pamiętam nawet dziś. Rubin Paszkiewicz, Jankele Wojler, Abraham Cholewiarz, Itzhak Humek, Moshe Zuckerman, Mordche Mendele, Szlamke Hazer, czyli po hebrajsku świnia. Swoją robotę zaczynali od tego, że widząc porządnego chłopaka spacerującego z dziewczyną, krzyczeli za nim i grozili: ty, frajerze, to nasza dziewucha! Jeśli młody człowiek z miejsca zapłacił 5 lub 10 rubli wykupnego, nazywało się to pretensje geld. Pozwalali im iść dalej. Mordche Mendele, najsilniejszy i cieszący się największym poważaniem, stał się pobożny. Zapuścił brodę i pejsy. Dzień i noc studiował święte księgi. Prawdziwy pokutnik, Baal Teszuwa. Pilnował, by ludzie nie łamali szabatu. Kiedy na Pradze rozpoczęto budowę mykwy, Mordche Mendele dowiedział się, że robotnikami są Polacy, a prace trwają także w szabat. I co zrobił? W szabat poszedł tam z żelaznym prętem i porachował robotnikom kości.
Benjamin Latajzen został osierocony przez ojca. Był pod opieką owdowiałej matki. Wyrósł z niego szterker. Bił się z łobuzami, którzy czepiali się żydowskich handlarzy z nowopraskiego bazaru. Polscy chuligani bali się go śmiertelnie. Później został atletą. Dawał pokazy siły w warszawskim cyrku. Mimo że nie był związany z żadną partią polityczną, ani nawet z żadnym klubem sportowym, zawsze występował w biało-błękitnym kostiumie z gwiazdą Dawida. W ten sposób demonstrował polskiej publiczności swą przynależność do narodu żydowskiego.
Oni konkurowali z Polakami, a w jaki sposób konkurowali, nie wiem, czy ile cukier kosztował, dajmy na to, przed wojną. Równe złotówki. A u Żyda kosztowała 98 groszy, 96 groszy. Ale co on robił? Miał specjalne torby, klejone te torby były, ale te torby były z klejem, z piaskiem zmieszane. Ta sama torba ważyła więcej jak te 2 grosze czy 3 grosze. Ta torba ważyła czasem 3-4 deko. I on jak nasypał w tę torbę kilogram cukru, no to właściwie nasypał tego cukru o te 4-5 groszy mniej, bo ta torba ważyła.
Na rogu był taki sklepiczek jakiś. Właścicielem był Żyd. Nazywał się Dufet. Dufet. I do niego zawsze można było pójść o każdej porze, nawet w nocy. To on się budził i pani chce chleba, to proszę bardzo, pani zabrakło chleba. To... Na parterze był, od tyłu, jak zamknięty sklep był, to się od tyłu do niego chodziło. Nieraz mnie mama tam posyłała po coś, ona otwierała drzwi, a tutaj bucha na mnie zapach ryby. Ja mówię, co to tak pachnie? A on mówi, no zupa rybna się gotuje. Mówi, bo przecież my obchodzimy dzisiaj święto, bo to był jakiś piątek czy sobotę, ja nie wiem. Oni w sobotę chyba obchodzą święta. Tak. Mówię, zupa rybna się gotuje.
Meinheim, Bukowa 30, gaz Brukowa 30. Na podwórku było kilka drzew i ławek, na których mieszkańcy mogli przysiąść i odpocząć. O ławki postarał się Stefan, stróż. Latem, kiedy dni były długie, a noce krótkie, Żydzi w kapotach i bez kapot, a przede wszystkim ci, którym zabrakło miejsca na ławkach, przynosili ze sobą stołeczki i taboret, żeby korzystać ze świeżego powietrza. Było tam rojno jak w ulu, bo również kobiety i dzieci nie miały zamiaru spędzać w domu gorącej, dusznej nocy, a brochy z cymiliem. Kiedy zbliżała się godzina 11 wieczorem, zmęczeni, senni ludzie zaczynali znosić kołdry, poduszki, sienniki. Podwórze zamieniało się wtedy w hotel lub inny dom zajezdny. No, nie można powiedzieć, żeby pozwolono tu smacznie pospać, bo koty darły się w niebo głosy, a zza zamkniętej bramy docierał uliczny hałas. Dużą część śpiących pod gołym niebem stanowiły dzieci i młodzież. Co chwila inna mama przybiegała, żeby zobaczyć, czy jej pociecha jest przykryta kołderką. A jak spotykają się 2 sąsiadki? No wiadomo, buzie im się nie zamykają. Zajreden unanek. Taką noc sensację budziła Fajga, żona piekarza. Ta piekarnia rozpoczynała pracę punktualnie o godzinie 12:30. Dziatwa przerywała wtedy sen, stawała pod oknem. No czekali, aż Aaron, Leib, jej mąż, zlezie z piekielnika i weźmie się do roboty. Kiedy z pieca wychodziła pierwsza partia bajgli, cymys, trudno było odmówić sobie świeżego małego bajgla, który parzył w ręce. Po zjedzeniu kilka bagielków prosto z pieca prosiła się Fajgę o kwartę wody do popicia. W naszym podwórku mieszkał i prowadził knajpę z piwem Reb Moshe Grimberg. No piwosze pokazywali się tam jedynie w szabat, bo w tygodniu piło się zimną wodę ze studni lub wodę gazowaną. Na Pradze zwykle się nie piło w czasie jedzenia. O, jak to jest przyjęte w innych krajach. Lecz w szabat, po rybie i czulęcie należało przekłukać gard butelką lub kuflem piwa. Latem, kiedy na praskim podwórku upał szczególnie dawał się we znaki, ludzie wykorzystywali balię z lodem, w której Reb Moshe chłodził butelki z piwem, żeby trzymać tam swoje garnki z rybą i mięsem. No, Reb Moshe nigdy im nie odmawiał. Tylko się dziwiono, ile szabasowych potraw prócz butelek może pomieścić jedna balia. Pewnego razu lód rozpuścił się szybciej niż zwykle. No i garnki straciły stabilność i powywracały się. A broche se mije. W bali pływały głowy karpi, gefilte fish, schleindelech, pieczone skrzydełka kurczaka, różne mięsa, nawet cymes unosił się na mętnej wodzie. Gocer, który ojcu pomagał w handlu, poszedł do gospodyń, żeby przekazać im smutną wiadomość. A one zgromadziły się pod mieszkaniem Grimberga. No i zaczęła się kłótnia i przepychanki. Gdy jedna kobieta wskazywała na wielką głowę karpia i twierdziła, że to jej, ta druga zarzekała się, że tę głowę poprzedniej nocy sama przygotowała dla swojej rodziny. Te same cyje były z mięsem i zdrobiem. No i musiał się wmieszać w torę mosze i rozstrzygnąć, co do kogo należy. Te kobiety, które czuły się pokrzywdzone niesprawiedliwym wyrokiem, przestały być jego klientami. Nawet te, które skorzystały na zamieszaniu, widziały w nim głównego winowajcę odpowiedzialnego za roztopiony lód. Azelchemaze.
To była kamienica czynszowa. W kamienicy od frontu mieszkała właścicielka i oczywiście jak w większości wypadków była Żydówką, prawda? Więc jak mama, ojciec nie mieli na komorne, no to wyrzekali na tych Żydów, prawda? Co zrozumiałe, to jest tak, że w polskich sklepach nie dawali kredytu, ale Żydzi zawsze dawali kredyt i po tym upominali się. No i tu był powód konfliktu. Jak to sprzedał, jeszcze się upomina o pieniądze, ale w gruncie rzeczy no, ta populacja żydowska tam była taka dość uprzejma, dość życzliwa.
Radzymińska 2. W naszym domu mieszkało pół na pół, połowa żydowskich rodzin, połowa polskich. Nie było, w całym tym domu nie było żadnej wrogości, mimo że było takie mieszane. No powiedzmy, mieszkał tam koło nas rabin, który odprawiał tam modły swoje. No to nas trochę zabawiało, bo to jest, prawda, no inny obrządek, inny rytuał. On tam śpiewał, zawodził, ale nie było żadnych takich, jakichś wrogości nie było. Babcia, która mieszkała na Wileńskiej, jeszcze starej Wileńskiej, za Konopacką, tam były drewnianki. Drewniane domy były zapadnięte w ziemię. Ponieważ babcia była akuszerką, to odbierała większość porodów w tamtym rejonie. I właśnie między innymi Żydzi nauczyli ją robić chałę, jak piec chałę. To był sekret, jak to się chałę piecze. Więc także ta współpraca, współżycie, to było wspólne prowadzenie życia, nie zakłócanie jeden drugiemu.
Między nami mieszkali. Na Ząbkowskiej po 35 tam bardzo dużo Żydów mieszkało. Nawet oni sobie w święta to kuczki stawiali na podwórku. A myśmy im czarnego kota puścili. Kuczki no to takie sobie stawiali na podwórku. Taki szałas taki i sobie tam oni kolację jedli. Tam tu swoją taką sobie tam szykowali. I później jak było to święto ich i tam sobie tego, to my czarnego kota im tam puścili na to urządzenie tej kuchni. Ja miałam 10 lat czy 11, to miałam razu. Albo mi powiedzieli, że jak rabina zawsze prowadzili tego cadyka, to my na podwórku dzieciaki sobie urządzili. Jakby temu Żydowi z brody, włosy z brody wyrwał, to będziesz miała szczęście na całe życie, nie? Takie szczeniaki, bo to dzieciaki, to szczeniaki takie. No to ja też chętna byłam, nie? A tego rabina, jak prowadzili tego cadyka, to była wielka uroczystość, jak oni go tam prowadzili, to przecież my tam dzieciaki na rogu Nieporęckie i tamtej Ząbkowskie czyhali. No i ja buchtam w ten korzydaj, cał go za brodę, nie? Że ja uciekłam, bo Żydzi mnie gonili do piwnicy. Mój dzieci głupie tam zawsze coś wynaleźli. Przecież to nie dorośli, mama mnie dyscypliną za to wybiła.
No, była taka też grupa młodzieży, która im trochę psociła. Jak na balkonie urządzali sobie na przykład, bo balkon w środku podwórka był tak usytuowany przy jednym z tych narożników. No to tam im psocili, oni mieli kucki, jakoś to się tak chyba nazywało i wtedy sobie ten balkon przystrajali, gałęzie były jakieś zielone. To te kucki zapamiętałam, ale kiedyś właśnie było tak, że napsocili tym biednym mieszkańcom. Coś im popsuli na tym balkonie, bo wrzucali z góry jakieś, nie wiem co to było. W każdym razie wtedy zobaczyłam, że któraś z tych Żydówek się rozpłakała i mówi, dlaczego tak zrobiliście, po co nam tutaj psujecie wszystko, to jest nasze święto. I ja mimo, że taki mały kurdupele, że tak powiem, ale dotarło to do mnie, że to jest nie w porządku.
Ten człowiek zmarł, kiedy byłem małym chłopcem, więc nie znam nawet jego nazwiska. Pamiętam jednak, jakbym go widział wczoraj. Wysoki, w długiej kapocie, z krótko przystrzyżoną bródką. Jego oczy były pełne smutku, na ustach miał zawsze ten sam ironiczno-sceptyczny uśmiech. Krążył zawsze ze skrzynką na plecach, chodził od domu do domu i wstawiał szyby tam, gdzie potrzebowano. W ten sposób zarabiał na skromne utrzymanie. Cała Praga znała go jako heretyka. To był typ podobny do Salomona Majmona. Wielce uczony, no, znał wiele ksiąg filozofii żydowskiej. Jego służba Boża polegała na tym, że na przymroczu, kiedy zbliżał się czas modlitwy popołudniowej, zachodził na podwórze synagogi, otoczywszy się chłopcami, którzy studiowali w różnych sztiblach, i urabia ich na swoją modłę. Opowiadano o nim bez liku historyjek. Pewnego roku w Jom Kippur, w dniu całkowitego postu, przyszedł na modlitwę do synagogi wczesnym rankiem. Sąsiad poczuł od niego zapach dymu i zwrócił mu uwagę. Czuć od pana dymem? Szklarz na to odpowiedział. Taki już mam zwyczaj, jak zjem, muszę zapalić papierosa. Taką przekorę poczytywał sobie za zbożny uczynek. Kiedy zmarł, pochowano go pod płotem, a hasydzi mówili, elektryka mu się wyczerpała. To była złośliwość pod adresem szklarza, który za życia nie wierzył w istnienie duszy. Twierdził, że człowieka napędza siła podobna do elektryczności. W kondukcie pogrzebowym szła jednak cała Praga.
Zmarła jakaś Żydówka. No i ten pogrzeb. To było takie niesamowite przedstawienie, bo to były tak zwane płaczki. I przed trumną szły takie ubrane jakoś, one peruki miały na czarno ubrane i płakały, i krzyczały, i wyły, tak jakby wykazywały, nie rodzina, bo to nie była rodzina, tylko to taki ceremoniał. To takie było jakieś dziwne widowisko, ponure, one tak szarpały, krzyczały, tam się... Katolicki pogrzeb nigdy tak nie wyglądał. Pamiętam, że często na tej naszej ulicy, na tej Radzymińskiej, taki pogrzeb, kondukt żałobny, pogrzebowy. I to były te karawany, teraz już tego nie ma. Konie ciągnęły na czarno tam przykryte. Jak bogatszy to w 4 konie, no a jak biedniejszy to tam 2 konie. Karawan był taki zasłonięty, znaczy z dachem, z takimi ozdobami bocznymi, jakiś czarny kir i tam srebrne ozdoby. I konie miały też takie pióropusze i też na czarno były tam przykryte. No i za tym szli ludzie.
właścicielem kina, nie pamiętam nazwiska, ale był pan, przypominam go sylwetkę, i to był narodowości żydowskiej. Z początku no myśmy nie wiedzieli. Mój ojciec tam się z nim troszeczkę znał, także ja od czasu do czasu on mnie tam puszczał bez biletu do kina. I zorientowaliśmy się wtedy, jak wyszło zarządzenie, że ludność żydowska ma nosić opaski na ręku z gwiazdą. I pewnego razu patrzymy, a on ma opaskę na ręku. I dopiero zorientowaliśmy się, że on był Żydkiem. No ale później, jak już otworzone zostało getto, no to oni wszyscy poznikali.
Mój ojciec, Abraham Nosal, błogosławionej pamięci, mieszkał na Pradze przy ulicy Stalowej 35. Przy tej samej ulicy pod numerem 44 miał restaurację i bazar. Z tego względu nazywano go Abrahamem Szynkarzem. Na Pradze był znany właśnie pod tym przezwiskiem. Wśród gości odwiedzających restaurację, zwłaszcza w dni targowe, było wielu gojów. Mój ojciec doskonale mówił po polsku. Nie przeszkadzało mu to nosić typowo żydowskiego stroju. Melanżowej marynarki, rypsowej kamizelki z przewieszoną w poprzek srebrną dewizką, przewleczoną przez dziurkę w kamizelce między jedną a drugą kieszenią, błyszczących pantofli na gumie, no i typowej wełnianej czapeczki. Zawsze był starannie i schludnie ubrany. Prawdziwy esteta. Szeroka broda dodawała jego twarzy patriarchalnej powagi. Ojciec nie miał najlepszego głosu. Kiedy jednak prowadził modlitwę musef w szabat lub święta i towarzyszyli mu jego chórzyści, to najlepsza muzyka organowa mogła się schować. Ojciec nie zaśpiewał jednej fałszywej nuty. Śpiewał czysto, tak jak być powinno. Był hojny. Zawsze wychodził naprzeciw potrzebom ludzi i robił to bez żadnej zapłaty. Jedynie na większą chwałę niebios. Moja matka Sawa Szajndla z domu Golędziner, błogosławionej pamięci, zawsze żyła bardziej dla innych niż dla siebie. Jak głęboko sięgam pamięcią, nie pamiętam, żeby przy naszym szabasowym stole nie siedział ktoś obcy. Mama jakoś dawała sobie radę. Ujmowała trochę z naszych porcji, a sama nic nie jadła, albo skosztowała tylko ociupinkę. Byle starczyło dla gościa. Kiedy trzeba było niezamożnej dziewczynie wyprawić wesele, moja mama stawała na głowie, żeby wszystko przygotować, aż do chwili, kiedy panna młoda szła pod ślubny baldachim. Wtedy moja mama promieniała radością.
Już po wojnie były inne warunki życia. Mój ojciec nie tracił jednak kontaktu ze swoimi przyjaciółmi Żydami, którzy mu wiele pomagali w jego małym przedsiębiorstwie. Prowadził taką rozlewnię piwa i wód gazowych. I tam mój ojciec postanowił, że do pracy weźmie ludzi z getta. Oczywiście oni telefonowali, oni prosili, oni nie zdążyli się z ojcem zobaczyć, wiele ich wyginęło. I ojciec, jak postanowił, ponieważ świetnie znał niemiecki, więc ten język niemiecki pomógł mu szybko załatwić pozwolenie zabierania grupy Żydów, którzy chcieli pracować, i ojciec zabierał Żydów, około 10 osób dziennie, i zaprowadzał ich potem po pracy. Czasami to była zmyłka, ze 4 osoby mniej wracali, ale ponieważ, jak mówię, znał biegle niemiecki, potrafił to wszystko wytłumaczyć i nie miał nigdy jakiejś nieprzyjemności, że kogoś nie przyprowadził do getta.
Przeżyłam ratowanie zaprzyjaźnionej Żydówki tu w domu na Lubelskiej. Leczył mnie lekarz laryngolog. Wtedy w większości byli prywatni lekarze, doktor Owczarek. I on był Żydem, ale właśnie on powiedział, że nieważne pieniądze, ważne chore dziecko i tak dalej. i myśl później, że moja mama z nimi zaprzyjaźniła i z żoną. On był zmobilizowany i zginął w Katyniu. Natomiast ona mieszkała w Warszawie, potem w getcie. Moja mama tam jeździła. I mama ją namówiła, żeby wyszła z getta do nas. Ona to zrobiła, ale jakoś mało konspiracji, nie uprzedziła w ogóle, że mamy nie było w domu. Podjechała dorożką z walizkami. Ktoś ją musiał zobaczyć. I wieczorem, że do mnie jakichś dwóch takich w ciemnym korytarzu pokazują niby to gestapowskie, tak, że Żydówkę przechowuje. Ona powiedziała, że jest Żydówką. Zabrali, ale to byli szmalcownicy i po drodze się dogadali do pieniędzy na wróci, bo jeszcze powiedzieli, że po moją mamę wrócą. I ona wróciła i wiem, że cały dom zbierał pieniądze i poszli. Ale to taka też historia z Lubelski.
Warszawę ma. O, Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma.